Spróbujemy uruchomić tą aparaturę. Słychać dobrze tam wszędzie? Przeczytaliśmy przed chwilą to, że Bóg jest sprawcą w nas chcenia działania i z wiarą do tego podchodzę, że tu dzisiaj jestem, że to On był sprawcą chcenia i działania. Jak już ksiądz Mirek mówił, na imię mam Henryk, niektórzy pewno mnie znają, ja też niektórych widzę, że znam. Na co dzień zajmuję się działalnością gospodarczą własną, zajmuję się kominkami, taka specyficzna dziedzina. Jestem jednocześnie mężem i ojcem dwójki dorosłych dzieci. To tak na wstępie. Zaskoczył mnie kiedyś i myślę, że nie tylko mnie, fakt, że Jan Paweł II, który za swojego pontyfikatu skierował szereg listów apostolskich w zasadzie do większości grup społecznych, skierował list do młodzieży, do kobiet, do kapłanów, do osób konsekrowanych, do chorych, do dzieci. Jedyną grupę, którą pominął, to byli, proszę? Do starszych, tak. Natomiast nigdy nie napisał listu apostolskiego do mężczyzn. Autor artykułu czy audycji, nie pamiętam co to było, już na koniec zadaje retoryczne pytanie. Czyżby czas mężczyzn w Kościele jeszcze nie nadszedł? Myślę, że nasza tutaj obecność dzisiaj jednoznacznie świadczy o tym, że ten czas nadszedł. Widać wyraźnie, że Pan powołuje mężczyzn, aby wzrastali w wierze i mądrości, aby z mocą, ale i męską stanowczością i determinacją świadczyli o Nim jako naszym Panu i Zbawicielu, który przyszedł, abyśmy mieli życie i mieli je życie w obfitości. I chwała Panu za to. Ja zawsze mówiłem, że mężczyźni z trudem zaskakują, ale jak już mężczyzna zaskoczy, to zastępuje z 10 kobiet co najmniej. No więc jeżeli was tu jest ze 40, to tak, czy 50, to prawie jak 100 kobiet, no to już jest potężne zgromadzenie. Dlatego szczerze powiedziawszy, to cieszę się, że jestem pośród was. To wielka radość być wśród mężczyzn, którzy chcą poznawać swojego Boga, pragną iść za Nim, jednocześnie świadcząc o Nim swoim życiem. Nawiązując do tematu dzisiejszego spotkania, chciałbym się wytłumaczyć przed wami, że nie jestem ani ekspertem w temacie mężczyźni, ani nie jestem ekspertem w temacie mądrość. Dlatego już na początku tutaj tego mojego krótkiego dzielenia się z wami zwracam się do Ducha Świętego, aby stąpił na mnie i na każdego z was, tak jak to zrobił w Wieczerniku w Dni Pięćdziesiątnicy. Abyśmy z tego spotkania wszyscy jak tu jesteśmy, wyszli dotknięci Jego mocą, bo tylko On to może sprawić i uzdolni nas do wzrastania w mądrości Bożej i gotowości dzielenia się tym, co Pan nam uczynił. Idąc zaś tropem dzisiejszego tematu, pragnę przede wszystkim podzielić się z wami tym, czego sam doświadczyłem na drodze zdobywania mądrości w oparciu o Pismo Święte. Tak jeszcze też gwoli wstępu chciałem się z wami podzielić, że moja przygoda z darem mądrości, jeżeli w ogóle tak można powiedzieć, zaczęła się w 76 roku, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z ruchem Światło Życie. To czasy również księdza Mirka. Spotkanie z osobami, które były już w ruchu, pokazały mi jedną z najważniejszych prawd w życiu. Uświadomiłem sobie wtedy, że istnieją dwa światy i różne systemy wartości. Nie muszę mówić, że zetknięcie się, jak to się mówiło, z tak zwanymi oazowiczami było dla mnie szokiem. I oczywiście nieobce mi było myślenie, czy oni są nienormalni, czy ja jestem nienormalny. Ale to było dość powszechne, więc to żaden wyjątek. Było jednak coś w nich, co mnie wciągało. Tym coś to była radość, życzliwość, entuzjazm, ale również znajomość Pisma Świętego, umiejętność modlitwy i to różnorodnej, pragnienie życia Eucharystią, pragnienie tworzenia wspólnoty i wiele, wiele innych rzeczy. Dla mnie to były sprawy obce, pomimo że wychowałem się w rodzinie katolickiej. Wśród wielu rzeczy, którymi się wówczas zachłysnąłem, rzeczą najważniejszą to było zachłyśnięcie się Pismem Świętym. Zresztą myślę, że zostało mi to do dzisiaj. To, co w nim zacząłem odkrywać, było co najmniej szokujące w stosunku do rzeczywistości, jaka funkcjonowała w akademikach na miasteczku studenckim, jak również w codziennym życiu i myśleniu moich bliskich. Jeżeli, kochani, dzisiejszego wieczoru mamy mówić o wzrastaniu w mądrości, to musimy przede wszystkim podjąć próbę zdefiniowania, czym jest mądrość i przede wszystkim, gdzie jest jej źródło. Ja myślę, że to są takie, są w życiu człowieka pytania zasadnicze i myślę, że to jest jedno z tych pytań zasadniczych. Doświadczenie życiowe każdego z nas pokazuje nam, że na co dzień spotykamy się z mądrością, którą oferuje nam świat i z mądrością, która zawarta jest w Piśmie Świętym. Dlatego Pismo Święte wyraźnie rozróżnia mądrość tego świata i mądrość Bożą. Święty Paweł w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, wersety 21 do 25 pisze: skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. Mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Czym charakteryzuje się mądrość świata? Ponieważ nie to jest tematem dzisiejszego wieczoru, ale myślę, że spróbujmy chociaż pobieżnie charakteryzować tą mądrość, o ile w ogóle można nazwać to mądrością. Co jest charakterystyczne dla tej mądrości? Mądrość świata skoncentrowana jest przede wszystkim na budowaniu własnego wizerunku i koncentracji na sobie. Liczy się moje ja, które nieustannie krzyczy w nas, aby coraz więcej mieć, mieć coraz lepszy samochód, coraz piękniejszy dom, aby jak najwięcej użyć, stąd seks, alkohol, narkotyki, aby być ciągle pięknym, młodym i bogatym, stąd tyle wysiłków i tyle różnych trudów podejmowanych, aby pięknie wyglądać, aby właśnie być ciągle młodym, aby mieć piękną żonę, no jeżeli już nie żonę, to kochankę, no i oczywiście odpowiednie konto w banku. Jak widać, ja domaga się, aby mieć i mieć coraz więcej. Speców od tej mądrości mamy co niemiara. Wystarczy włączyć telewizor, internet, a znajdziemy tysiące wspaniałych rad, jak to zrobić szybko i najmniejszym kosztem. Problem jest tylko jeden, że ja nie ma umiaru, jest ciągle nienasycone, ponieważ dobra materialne i różnego rodzaju przyjemności nie są w stanie zaspokoić najgłębszych pragnień, jakie są w każdym z nas. Przykłady, że tak jest, można by mnożyć bez końca i myślę, że nie jeden z was również by potrafił je wskazać. Nie ten jednak rodzaj mądrości nas dziś interesuje. Tak przeglądając różne teksty Pisma Świętego, jak również samo Pismo Święte, zobaczcie, Pismo Święte aż dwie księgi poświęca tylko i wyłącznie mądrości Bożej. Księga Mądrości, Księga Mądrości Syracha. Nie wiem, ksiądz Mirek mnie może poprawić, czy można by do tych dwóch dołączyć jeszcze Księgę Koheleta. Więc na dobrą sprawę mielibyśmy trzy księgi w Piśmie Świętym poświęcone stricte mądrości. Już ten sam fakt pokazuje nam, jak temat mądrości Bożej jest ważnym tematem i jak wiele w tym temacie Bóg ma nam do powiedzenia. Dwie księgi, czy trzy księgi, tylko mówią o mądrości Bożej. Oczywiście w pozostałych księgach również mamy wiele powiedziane o mądrości Bożej i Bóg wiele wypowiada również przez pozostałe księgi, ale te dwie są zatytułowane Księga Mądrości i Księga Mądrości Syracha. Wyczuwamy, myślę, że każdy z nas wyczuwa, że ta mądrość ma niewiele wspólnego z wiedzą czerpaną z książek i mediów. Chciałbym, żebyśmy teraz troszeczkę cofnęli się w historię, bo ta historia bardzo związana jest z tym, o czym tutaj przed chwilą powiedziałem. Nie bez powodu król Salomon prosił o dar mądrości. Chciałem przeczytać ten fragment, który z Księgi Królewskiej, który przedstawia modlitwę Salomona, ale również odpowiedź Boga na jego prośbę. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy Bóg rzekł: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł. Przypatrzmy się z drugiej strony modlitwie młodego Salomona, jak on się modli. A Salomon odrzekł: tyś okazywał twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tą wielką łaskę, że dałeś mu syna zasiadającego na jego tronie po dziś dzień. Teraz więc, o Panie Boże mój, tyś ustanowił królem twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody, brak mi doświadczenia. Przeto twój sługa jest pośród twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc, Panie, dać twemu słudze serce pełne rozsądku, do sądzenia twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud twój tak liczny? Tak na marginesie zobaczcie, jaka najczęściej, taka króciutka refleksja w tym momencie, możemy zreflektować, jaka modlitwa w naszym życiu najczęściej się powtarza, którą zanosimy do Boga. Posłuchajmy odpowiedzi Boga. Powiedział mu wtedy Bóg: ponieważ taką przedstawiłeś mi prośbę, a nie pragnąłeś ani długiego życia dla siebie, ani żadnych bogactw, nie domagałeś się również zguby twoich nieprzyjaciół, a prosiłeś jedynie o mądrość potrzebną do sprawiedliwego rządzenia, oto czynię zadość twojej prośbie. Daję ci serce mądre i przenikliwe, takie, jakiego nie miał jeszcze nikt przed tobą i w przyszłości mieć nie będzie. Co więcej, dam ci także i to, o co mnie wcale nie prosiłeś, bogactwo i sławę, tak iż wśród obecnie sprawujących władzę nie będziesz miał sobie równego przez cały czas twojego panowania. A jeśli będziesz się trzymał moich dróg, jeśli będziesz przestrzegał moich praw i nakazów, tak jak ja to czynię, ojciec, i tak jak to czynił ojciec twój Dawid, to przedłużę również dni twojego życia. To jest, kochani, charakterystyczne w tym fragmencie. Pan Bóg odpowiada na prośbę Salomona. Daje mu dar mądrości. Natomiast zdumiewająca jest ta druga część, w której Bóg mówi: co więcej, dam ci także i to, o co wcale mnie nie prosiłeś. A te rzeczy, o które Salomon nie prosił, to są rzeczy, które są na dobrą sprawę pragnieniem każdego z nas. Każdy z nas pragnie długiego życia. Każdy z nas pragnie mimo wszystko być bogaty. I każdy z nas pragnie, aby życie wieś w spokoju, czy żeby kraj był w pokoju. I Pan Bóg daje ci także to, o co wcale mnie nie prosiłeś, bogactwo i sławę i władzę. A jeśli będziesz przestrzegał moich praw i nakazów, jak to czynił ojciec twój Dawid, to przedłużę również dni twojego życia. Jak ważny dla Boga był dar mądrości, o której modlił się król Salomon. Chciałem sięgnąć jeszcze po jeden tekst z Księgi Syracydesa. Posłuchajcie, z 4 rozdziału. Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę o tych, którzy jej szukają. Kto ją miłuje, miłuje życie, a kto dla niej rano wstaje, będzie napełniony weselem. Kto ją posiądzie, odziedziczy chwałę, a gdzie ona wejdzie, tam Pan błogosławi. Którzy jej służą, oddają cześć świętemu, a miłujących ją Pan będzie miłował. Kto jej słucha, sądzić będzie narody, a kto się do niej przykłada, mieszkać będzie spokojnie. Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy i posiadać ją będą jego pokolenia. W początkach powiedzie go trudnymi drogami, bojaźnią i strachem go przejmie, dręczyć go będzie swoją nauką, aż nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez swe nakazy. Następnie powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje go i odkryje mu swe tajemnice. Proponuję, abyście wrócili do tego tekstu jeszcze w domu. To jest Księga Syracha, rozdział 11 do 18. Przytoczone teksty pokazują nam, że mądrość Boża jest w dużej mierze umiejętnością wyboru. Wyboru wyzwolonego z egoizmu i myślenia o sobie. Tak było w przypadku króla Salomona. Ostatni tekst, ten z Księgi Syracha, odsłania nam kolejną prawdę o mądrości. Mądrość trzeba zdobywać i to niejednokrotnie w trudzie. Towarzyszyć temu może nawet strach i bojaźń. Mądrości musimy się uczyć i będzie to nauka z kolokwiami i sprawdzianami. Ale jeśli przejdziemy tą drogę, ja teraz parafrazuję ostatni fragment tego tekstu biblijnego, powróci do nas po drodze gładkiej i rozraduje nas i odkryje nam swe tajemnice. Sam to odkryłem, przygotowując się do tego spotkania, że ostatnia obietnica zawiera niesamowitą prawdę. Wzrastanie w mądrości jest również wchodzeniem w tajemnice. Przeczytam ten tekst jeszcze raz. Powróci do nas po drodze gładkiej mądrość, rozraduje nas i odkryje nam swe tajemnice. No i myślę, że to jest frajda, panowie. Dlatego, że każdy z nas ma w sobie, a w szczególności mężczyzna, to, że lubi wchodzić w tajemnice, lubi troszeczkę dreszczyku i emocji. Właśnie szukanie mądrości to jest wchodzenie w tajemnice tego, co Bóg nam objawił i tego, co Bóg nam objawia. Psalm 105, werset 3. Brzmi następująco, jakby ładnie komponuje się z tym, co powiedzieliśmy. Niech się weseli serce szukających Pana. Pana, ale i mądrości Bożej musimy szukać. Postawmy zatem kolejne pytanie. Jak poznać tajemnicę mądrości Bożej, gdzie się jej uczyć? Oczywiście, że źródłem dla nas jest Pismo Święte. Oczywiście, że Chrystus, jak mówi święty Paweł, jest pełnią. Pełnią również mądrości. To Chrystus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. To Chrystus powiedział, ja mam słowa życia wiecznego. I wiele, wiele innych rzeczy do tego, do Chrystusa jeszcze wrócimy. Oczywiście, że Pismo Święte, jeżeli przeglądniemy dekalog, to zobaczymy, że w przykazaniach ukryte jest wiele prawd. To jest niesamowita rzecz. Ile przykazania zawierają prawdy w sobie. Nie zabijaj, będziesz dzień święty święcił. Ja pamiętam, jakim z żoną dla nas odkryciem było i jak długo dochodziliśmy do tego, żeby niedzielę uczynić dniem świętym. Że Eucharystia w niedzielę ma być punktem centralnym niedzieli, a nie ostatnim punktem wieczorem albo na szybko gdzieś, bo właśnie wyjeżdżamy. Nie, niedziela ma być dniem świętym, poświęconym Panu, gdzie jest czas na Eucharystię, ale jest czas na modlitwę również i jest czas na Słowo Boże, bo to jest dzień święty, poświęcony Panu. Więc pierwszą powinnością jest oddania czci Panu. I nie mówię tylko po to, żeby powiedzieć, jak robimy i postępujemy, tylko mówię to po to, ile błogosławieństwa z tego tytułu doświadczyliśmy i doświadczamy. Więc Pismo Święte jest dla nas tekstem źródłowym, gdzie odkrywamy mądrość Bożą. Ale nie tylko Pismo Święte jest źródłem, gdzie możemy odkryć mądrość Bożą. Zobaczcie, w całe dzieło stworzenia, mówi nam o mądrości Bożej. W Psalmie 104 czytamy, jak liczne są dzieła Twoje, Panie. Tyś wszystko mądrze uczynił. W Księdze Rodzaju czytamy. I widział Bóg, że wszystko, co uczynił, było dobre. Skoro zatem w stworzeniu również została zawarta mądrość Boża, która panuje nad całym porządkiem wszechświata, to chcąc przybliżyć się do niej, po pierwsze musimy uznać ten porządek. Kto z was miał cokolwiek do czynienia z astronomią? Ja miałem w swoim życiu taki epizod, że fascynowałem się astronomią. I uświadomimy sobie, ile miliardów gwiazd krąży, porusza się pod miarą, wagą i liczbą. No to przecież to jest niesamowita rzecz. Jak sobie człowiek uświadomi, że Ziemia kręci się wokół osi, a wokół Ziemi kręci się Księżyc, a Ziemia kręci się wokół Słońca, a Słońce się z Ziemią krąży wokół naszej galaktyki, a jeszcze gdzieś wokół Układu Słonecznego, a cała galaktyka krąży wokół jakiejś gromady galaktyk. No to jest po prostu jakaś niesamowita rzecz. Widzimy wtedy, jak potężna inteligencja tym wszystkim kieruje. I to jest odkrywanie właśnie tego zamysłu Boga, Jego mądrości. Ale to jest z jednej strony odkrywanie, ale z drugiej strony my musimy szukać relacji z naszym Stwórcą, który jest Bogiem osobowym, bo tylko On może nam dać poznanie i wzrost mądrości. Chciałem wam pokazać, jak to praktycznie się przekłada, czy jak ja to próbuję, czy z żoną próbujemy przekładać na życie codzienne. No dla mnie odkryciem było, że w tym kontekście, w kontekście również słów Pisma Świętego, które mówią, żebyśmy wielkich dzieł Boga nie zapominali, a na pewno do jednego z wielkich dzieł Boga jest stworzenie całego wszechświata, no było zaczynanie modlitwy i w tej chwili praktyka rozpoczynania modlitwy i modlitwą dziękczynienia uwielbienia za wielkie rzeczy, Panie, które uczyniłeś. Dlaczego o tym mówię? Bo też niesamowite doświadczenie, kiedy zaczyna się modlitwę od modlitwy dziękczynienia, uwielbienia, jak Pan tej modlitwie błogosławi. To tak jak na różnych spotkaniach modlitewnych, myślę, że wielu z was doświadczyło, że kiedy zaczynamy od uwielbienia czy od dziękczynienia, to często Pan w sposób szczególny błogosławi. No my doświadczyliśmy z żoną wielokrotnie tego, że naraz wiele spraw w trakcie modlitwy się rozwiązuje, albo przychodzi jakaś taka myśl, albo człowiek wewnętrznie zostaje umocniony i ta modlitwa zupełnie inaczej wygląda. Można powiedzieć, że ta relacja z Panem Bogiem jak gdyby łatwiej się nawiązuje i łatwiejszy kontakt jest. To takie tylko... Ile mamy czasu, Andrzeju, jeszcze? Tak? No to spokojnie. Podaję wam tylko niektóre takie przykłady, które pokazują nam, w jaki sposób odkrywać tą mądrość Bożą. I tak jak powiedziałem, nie tylko odkrywamy mądrość Bożą w Piśmie Świętym. Odkrywamy również w całym dziele stworzenia. Zresztą, któż z nas nie zachwycał się przepięknymi górami, przepięknymi widokami, kiedy samo serce mówiło, chwała Ci Panie, dzięki Ci za ten piękny świat. To samo mamy. Możemy odkryć mądrość Bożą w prawie moralnym zapisanym w naszym sumieniu. Ja znów chciałem się podzielić jedną dość ciekawą rzeczą, którą udało nam się jakoś z żoną odkryć. Pan Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Natomiast miłość małżeńska jest obrazem miłości Boga, miłości Trójcy Świętej. I tutaj znów mamy coś, co możemy odkrywać. Obraz Boga w drugim człowieku. Obraz miłości małżeńskiej jako obraz miłości Boga do Kościoła, czy wprost miłości w obrębie Trójcy Świętej. No to są naprawdę niesamowite rzeczy. I są to rzeczy, które możemy zgłębiać. Właśnie obecność Boga we wszechświecie, obecność Boga w prawie moralnym zapisanym w naszym sumieniu. No i oczywiście powracamy do Pisma Świętego. Ja na początku wspomniałem, że tym, czym się zachłysnąłem, kiedy byłem jeszcze studentem, to było Pismo Święte. To były niesamowite rzeczy, a niektóre fragmenty i niektóre cytaty do dziś pamiętam, ponieważ pracowałem, a to jeszcze później może. No, dla mnie niesamowite rzeczy były w poznawaniu tej mądrości Bożej, które dane mi było wyczytać w Piśmie Świętym. Ja do dziś pamiętam taki fragment z Listu do Rzymian. Jeżeli Bóg z nami, no to któż przeciwko nam? Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. W Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi, dlaczego troszczycie się o pokarm i o pożywienie? Oto przecież wszystko troszczą się poganie. Wy najpierw szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. Jest taka pedagogia, żebyśmy mogli do czego dojść, musimy najpierw poznać. Ale poznanie to jest jeden z pierwszych etapów. Tak poznajemy intelektem Pismo Święte. I myślę, że wielu z nas zna wiele fragmentów z Pisma Świętego. Natomiast jeszcze drugi etap, kiedy to słowo, które przyjęliśmy i poznaliśmy intelektem, próbujemy zastosować we własnym życiu. Bo dopiero z tego doświadczenia wyrasta nasza mądrość, mądrość Boża. Ja pamiętam taki czas studencki, ale nie tylko czas studencki, kiedy praktycznie cały wolny czas spędzaliśmy na różnego rodzaju spotkaniach, na różnego rodzaju grupach modlitewnych i praktycznie na nic innego czasu było. Człowiek na dobrą sprawę nie miał czasu nawet, żeby uczyć się. No ale ku zdumieniu swojemu i innych jakoś to wszystko szło do przodu. I wtedy bardzo mocno właśnie doświadczałem tego Królestwa Bożego, szukajcie wpierw Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. to w ramach rozrywnika opowiem wam taką sytuację, jaką miałem już na 5. roku studiów, kiedy miałem zdawać jeden z trudniejszych egzaminów ustnych i wykładowca, pan doktor, od dłuższego czasu męczył mnie, żebym zapisał się do jakiegoś kółka chemicznego, ponieważ ja studiowałem chemię, on koniecznie chciał, żebym się zapisał do kółka chemicznego, a ja po prostu na to kółko w ogóle nie miałem czasu. No i przy egzaminie wrócił do tego samego tematu, dlaczego ja do tego kółka chemicznego nie chcę się zapisać. No ja już nie miałem wyjścia, mówię, panie doktorze, no to ja panu wytłumaczę, dlaczego tego kółka nie chce się zapisać. Pan doktor studiował w Moskwie, w Moskiewskiej Akademii Nauk. Był oczywiście zagorzałym komunistą. Kiedy ja mu wytłumaczyłem, że należę do ruchu, że na różnych spotkaniach mimochodem poruszyliśmy temat poznanie przez wiarę. Dla niego to była tak abstrakcyjna rzecz, że gadaliśmy chyba godzinę na ten temat. Wszyscy się dziwili, dlaczego ja ten egzamin tak długo zdaję. Na koniec pan doktor powiedział, dobra, to idź pan, już masz pan zdany ten egzamin. Oczywiście słowa na temat tego, które dotyczył egzamin, nie powiedzieliśmy. Ja do dziś pamiętam, mówiliśmy o poznaniu przez wiarę. Dla niego, tak powtarzam, była to jeszcze taka abstrakcja, że coś niesamowitego. To jest w ramach takiego przerywnika, kochani. Ale kiedy my zaczynamy wcielać w życie Słowo Boże, Pan Bóg wychodzi naprzeciw nam. Pamiętam kolejną sytuację, kiedy bezpośrednio po ślubie z żoną wynajęliśmy mieszkanie i wybuchł stan wojenny. I pani praktycznie z dnia na dzień kazała nam opuścić mieszkanie. A w zasadzie nie kazała opuścić, tylko wprowadziła nam syna do mieszkania. My młode małżeństwo, no i mamy trzecią osobę w mieszkaniu. No sytuacja dość komiczna. I wtedy mówimy z żoną, rozpoczynamy modlitwę. Będziemy modlić się przez wstawiennictwo o świętego Józefa, ponieważ on był w podobnej sytuacji. Po trzech dniach przychodzi nasza koleżanka, mówi, no musicie zamieszkać w domu, w którym ja mieszkam, bo ja wstępuję do klasztoru, no i ktoś w tym domu musi mieszkać. Do dziś w nim mieszkamy. Więc to są takie niesamowite sytuacje, które Pan nam pozwolił doświadczyć, że jeżeli zaufamy Jego Słowu i Jego drodze, to On sam nas poprowadzi. To On sam nas poprowadzi. Ja wracam do tych słów z Ewangelii świętego Łukasza. Królestwa Bożego szukajcie wpierw Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane czy dodane. Tak, księże Irku? Mirku? U Mateusza też to jest, tak. Ale wpierw szukajcie Królestwa Bożego. Myślę, że to wpisuje się w nasz dzisiejszy temat, w poszukiwanie mądrości. Z jednej strony poznanie przez intelekt, poznanie Pisma Świętego, poznanie obecności Boga w tej rzeczywistości, która nas otacza, ale to jest za mało. My musimy to słowo spróbować zastosować w swoim życiu. Zresztą w liście świętego Piotra, idąc ten tropem, mamy znów taki piękny fragment. Każdy z nas przychodzi tutaj z bagażem różnych spraw i problemów, bo któż z nas nie ma problemów, kiedy święty Piotr mówi, wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. A diabeł jak lew ryczący krąży, kogo by pożreć. Dlaczego to opowiadam? Dlatego, że jeżeli my zajmiemy się sprawami Boga, a swoje troski Mu oddamy, to tak jak to było w Ewangelii świętego Łukasza, Pan zatroszczy się również o nasze sprawy. To troszeczkę wynika jak hokus pokus, ale doświadczenie moje, doświadczenie nasze, właśnie zastosowanie Słowa Bożego w swoim życiu mówi, że to naprawdę dzieje się, że Słowo Boże, tak jak mówi autor listu do Hebrajczyków, jest żywe, skuteczne, notabene zdolne osądzić nasze myśli i pragnienia. Więc to jest jakby następny element naszego poznawania i wchodzenia w mądrość Bożą, kiedy sami nie wiemy, czy droga, którą idziemy, droga życia, jest tą drogą, którą przygotował dla nas Pan, to autor listu do Hebrajczyków mówi nam jasno i wyraźnie, Słowo Boże ma moc osądzić nasze myśli i pragnienia. Słowo Boże może być tym elementem, które weryfikuje nasze postępowanie, które weryfikuje nasze pójście za Panem. Co jeszcze? Ja chciałbym was na koniec, żeby nie przedłużać, co prawda Andrzej mówił, że mamy dużo czasu, ale myślę, że możemy ten czas sobie zostawić ewentualnie na spotkania w grupach, będą Andrzeju, i na ewentualnie indywidualne rozmowy, ale tutaj to z takiego pobieżnego mojego przedstawienia jedno myślę, że wynika, że poznanie Słowa Bożego, podejmowanie trudu poznawania Boga i wcielanie tego poznania w nasze życie może owocować tym, że będziemy ludźmi, że będziemy dobrymi tatusiami, że będziemy dobrymi katolikami, że będziemy dobrymi obywatelami, że będziemy dobrymi biznesmenami. Ja w swojej pracy zawodowej niejednokrotnie doświadczam tego, że kiedy swoje sprawy powierzam Panu Bogu, to po prostu dziwnym trafem wiele rzeczy się rozwiązuje. Naprawdę. Wiele rzeczy się rozwiązuje. I w zasadzie w naszym życiu, w moim życiu, od czasów studenckich aż do tego czasu, zawsze są te momenty angażowania się w coś. Czy to wprowadzenie grupy małżeństw, którą gdzieś tam prowadzimy od 20 lat, czy to tutaj z pomocą Andrzeja w kurs małżeński, czy w jakieś różne działania ewangelizacyjne, czy jeszcze inne rzeczy. I często brakuje czasu dla siebie. Ale z drugiej strony widzimy, jak Pan dba o wiele naszych rzeczy. Że dał nam jakieś błogosławieństwo materialne, że powiedzmy jest jakieś błogosławieństwo w pracy, że nasz trud wychowawczy w stosunku do naszych dzieci, no powiedzmy nie mieliśmy tutaj problemów z wychowaniem naszych dzieci, że wiele spraw natury takiej osobistej zostało rozwiązane. No to jest po prostu wprost nieprawdopodobne, do jakiego stopnia Pan Bóg angażuje się w nasze sprawy. Jeżeli my angażujemy się w Jego sprawy, jeżeli podchodzimy na serio do tego, co nam zostawił, w tym momencie mówię o Słowie Bożym. I dlatego, jeżeli mówimy o mężczyznach, którzy wzrastają w mądrości, to myślę, że mężczyźni, którzy wzrastają w mądrości, to są mężczyźni, którzy potrafią pochylić się nad Słowem Bożym, którzy potrafią pochylić się nad Pismem Świętym, którzy potrafią pochylić się nad tą rzeczywistością, która nam jest dana. Czy to będzie małżeństwo, czy to będzie życie zakonne, czy życie kapłańskie, gdzie my odnajdujemy Boga obecnego w naszym życiu. Jest jeszcze jedna rzecz, którą warto by poruszyć, jeżeli mówimy o mądrości Bożej. Jeżeli popatrzymy na Chrystusa, popatrzymy przez tekst listu do Filipian, Święty Paweł mówi, Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale uniżył samego siebie przyjąwszy postać sługi. To jest ta dziwna mądrość Boża, która zawsze będzie w opozycji w stosunku do mądrości świata. Bo jeżeli mądrość świata podpowiada nam, buduj, inwestuj, pomnażaj, to mądrość Boża, można by powiedzieć, powtarza nam wciąż, Służ, służ, służ. Jeżeli przy mądrości świata było wszechobecne ja, mnie się należy, ja muszę, ja powinienem, to w przypadku mądrości Bożej mamy słowo ty. Zobaczcie, Chrystus rzadko, nie wiem, czy w ogóle jest tekst, który pokazuje, że Chrystus bardzo przejmował się sobą. Natomiast wiemy z tekstu w Ewangelii, że Chrystus pochylał się nad potrzebującymi, że Chrystus pochylał się nad biednymi, że Chrystus pochylał się nad chorymi, którego tepchnięto gdzieś na margines. Chrystus podchodził do tych wszystkich i pochylał się nad nimi. I to jest ta mądrość Boża. Mądrość Boża, która jest w dużej opozycji do mądrości tego świata. Dlatego z drugiej strony nie jest prosto prezentować to myślenie, które przepojone jest mądrością Bożą. Zobaczcie, w waszych środowiskach nawet, kiedy my mówimy, że najważniejsze to jest służyć. No jak, chłopie, skąd się ty urwałeś? O czym ty w ogóle mówisz? Jeżeli my mówimy, że dla mnie najważniejsze to jest poznanie mądrości Bożej, bo w tym odnajduję sens życia. Myślę, że w wielu środowiskach, w których jesteśmy, kiedy zaczynamy o tych rzeczach mówić, no to patrzą na nas, no skąd się ty urwałeś, chłopie? Przecież rzeczywistość jest zupełnie inna. I dlatego ta mądrość światowa i mądrość Boża będzie nieustannie w stosunku do siebie w opozycji, w konflikcie. Ale to, co sobie powiedzieliśmy już wcześniej, mądrość, ta, którą nam proponuje świat, zasadniczo kończy się niczym. Kończy się pustką. Wielu wielkich ludzi, zobaczcie, kończy w sposób tragiczny. Natomiast ci, którzy odkryli mądrość Bożą, często są to ludzie naprawdę pokoju, ludzie nadziei, ludzie, którzy naprawdę mają radość w swoim sercu, ludzie, którzy są gotowi do różnego rodzaju wolontariatów, którzy są gotowi do tego, żeby pomagać innym, którzy gotowi są do tego, żeby dzielić się swoimi dochodami. Dla mnie szokujący jest fakt, jak wielu ludzi dzisiaj decyduje się na to, żeby oddawać dziesięcinę, 10% swoich zarobków na różne pobożne cele. Bo czytając księgę Tobiasza, odkryli, jakim błogosławieństwem jest dziesięcina. Jeżeli ja zdobędę się na to, żeby 10% swojego dochodu oddać Panu na taki bądź różny inny cel. Ile trzeba czasami przemienić w swoim myśleniu, żeby dojść do tego, że wszystko, co otrzymujemy, jest od Boga. I pieniądze, które zarabiamy, również są od Boga. Więc te 10% to jest mój akt, że nie przywiązuję się do pieniędzy, że stać mnie na to, żeby, Panie, część tego, co od Ciebie otrzymałem, oddać. To jest szokujące. Ja znam dużo młodych ludzi, którzy 10% swoich dochodów oddają Bogu, oczywiście praktycznie oddając na różne cele charytatywne i nie tylko, czy nawet wspomagając bezpośrednio różnych ludzi. Więc patrząc na Jezusa, który oddaje życie za nas, który właśnie taką, a nie inną postawę przyjmuje. Dla mnie zawsze szokujące w postawie Jezusa były dwa takie wymiary. Jedna postawa umycia nóg, czyli gotowość do służby innym, i drugi przebaczenie na krzyżu łotrowi. Gotowość do przebaczenia. I możemy powiedzieć, że pójście za Chrystusem, zdobywanie mądrości Bożej jest trudne. Jest trudne znaleźć czas na modlitwę. Jest czasem w tym zwariowanym świecie, w którym w tej chwili jesteśmy. Jest trudne znaleźć czas na Eucharystię. Ja pamiętam, jak długo, ile czasu potrzebowałem, żeby przemóc się w końcu, że muszę sobie tak zorganizować czas, żeby mieć czas na codzienną Eucharystię. Oczywiście czasami się zdarzy, że nie jestem. Ale naraz to, co się okazało niemożliwe, stało się możliwe. I jednocześnie widzę, jakim błogosławieństwem jest to, kiedy ja zaczynam dzień od porannej Eucharystii, a dopiero później jadę do pracy. Jakim błogosławieństwem, więc to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Zawsze w tej sytuacji przypomina mi się święty Piotr, mówi: Panie, a co my będziemy mieli? Przecież my poszliśmy za Tobą. A Jezus odpowiada: otrzymacie 100-kroć więcej wśród braci, sióstr, tu na ziemi. Chociaż takie nieładne słowo na końcu jest wśród prześladowań. I to już jest takie mniej atrakcyjne. Tak, 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 tak. Otrzymacie 100-kroć więcej. Otrzymacie 100-kroć więcej. I życie wieczne. Przypomina mi się też końcówka Ewangelii świętego Marka, kiedy Jezus z kolei mówi do apostołów: tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, uzdrawiać będą, choćby zatrutego, co wypili, nic im nie będzie. Choćby ich coś tam ukąsiło, też im nic nie będzie. Więc może nie jest to droga łatwa, ale jest to droga, na której doświadczamy w sposób często taki bardzo, powiedziałbym wprost, fizyczny obecności Boga, kiedy doświadczamy mocy Jego Ducha, kiedy stajemy się narzędziami działania Boga, kiedy w tej rzeczywistości świata, która często jest pozbawiona nadziei, często pozbawiona jakiegoś sensu, my stajemy się tymi, którzy pokazują, że życie to ma sens, że życie to jest piękna rzecz, że życie ma dalszą perspektywę. No i tego i wam chciałbym życzyć, abyście w tej mądrości Bożej wzrastali coraz bardziej, abyśmy wzrastając w mądrości jednocześnie byli świadkami dla naszych rodzin, dla naszych środowisk, środowisk pracy, środowisk, w których żyjemy. Abyśmy zarażali tym, co sami odkryliśmy. Amen. Na koniec chciałbym, abyśmy, nie wiem, czy to będzie jeszcze, żeby się pomodlić, ale to wchodzimy w liturgię. Dziękuję ślicznie Panom.